Fala, plano bagulho. Mamo tá aquí. W głowie mam kilka takich myśli, przemyśleń, wynikających z tego, co tu słyszę, co sobie przeczytam w domu i czasami rodzą się pytania. Muszą się one rodzić, kiedy jesteśmy pełni Ducha Chrystusowego, pełni miłości i braterstwa i dobrych myśli o wszystkich, dobrego stosunku do wszystkich. I kiedy czytamy Stary Testament, niekiedy nam ciężko zrozumieć. Chciałbym tak mówić o mądrości i o jednym z przykazań. Mądrość, tutaj mi się bardzo podoba ta definicja, którą możemy przeczytać w 28 rozdziale, 28 wierszu Księgi Joba. Oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Czyli bojaźń pańska jest mądrością. Możemy nabyć mądrości, mając bojaźń pańską. Przykładem mądrości nabytej od Boga jest Salomon i jego modlitwa do Boga i kiedy Boga o coś prosimy, Bóg nam to daje. Salomon prosił o mądrość i ją dostał. Ale mijały lata i czy zgłupiał? Myślę, że mądrość posiadał tą samą, natomiast zaczęło brakować bojaźni Bożej. Mając mądrość, mając poznanie, jesteśmy solą, dopóki ta sól nie zwietrzeje. Trzeba chronić sól przed zwietrzeniem, aby była solą i mądrość, aby to była prawdziwie Boża mądrość, musi być połączona z tą bojaźnią. Kiedy już jesteśmy tak mądrzy, że wszystko wiemy, wszystko rozumiemy i niczego się nie boimy, tracimy bojaźń Bożą i z naszej mądrości zostaje to, co było u końca, u schyłku życia Salomona. Przykazanie, z którym mam taki problem, może nie problem, ale rozważam i jako chrześcijaninowi, gdzie Jezus w ogóle te przykazania przekłada na idealne, że tak powiem, miłowanie bliźniego, a w Starym Testamencie jest ono trochę dziwne. Przykazanie nie zabijaj. Przykazanie nie zabijaj tak proste, że może się nad tym nie zastanawiamy, ale czytając kolejne rozdziały Ksiąg Mojżeszowych po 10 przykazaniach, po przykazaniu nie zabijaj, które jest od Boga, mamy też przykazania, aby zabijać tych, którzy nie przestrzegają przykazań, aby zabijać to, co jest obłożone klątwą, to, co nas atakuje, wrogów Izraela. I do pewnego momentu jest to zrozumiałe i uzasadnione. Nie zabijaj. Może lepiej by to brzmiało nie morduj. Nie morduj bez powodu. Tam, gdzie jest to nakazane prawem, wykonuj to prawo. Ale często ludzie i tak samo Izrael w tej mądrości przestrzegania Bożych przykazań tracą bojaźń przed Bogiem i idą dalej. Nadużywają praw, które mają. Co mnie skłoniło do myślenia o tym? Troszeczkę inaczej chciałbym spojrzeć na historię Dawida i Betszeby. Często, bardzo ostatnio, kilkakrotnie było to tutaj omawiane lub przypominane o tym, że Dawid czegoś zaniedbał i dlatego Później ta historia z Betrzebą i jego pokuta, upomnienie. Jakoś tak w ostatnich nocach, bo wtedy mam trochę spokoju, coś mnie dotknęło i postanowiłem przeczytać jeszcze raz historię Dawida i Betrzeby. I to jest druga księga Samuela, 11 rozdział. I tylko pierwszy wers, ale cały, nie połowa tego wiersza. 11 rozdział drugiej księgi Samuela. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, z reguły tylko o tym mówimy, że co roku królowie zwykli wyruszać na wojnę. Dziwny zwyczaj. Zwłaszcza w stosunku do przykazania nie zabijaj. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. To nie była wojna religijna, to nie była wojna obrończa, to była wojna plądrująca. Zobaczmy, jaki zwyczaj panował w Izraelu. Myślę, że bardzo zły zwyczaj i tak się zastanawiam, bo nigdzie nie jest napisane, że to było lenistwo Dawida. A może on po prostu dostrzegł w tym zwyczaju innych króli, o których czytamy w Księgach Królewskich, w Księgach Kronik, że nie byli to bogobojni zawsze mężowie i wiernie trzymający się Boga. Może Dawid jako wyjątkowy dostrzegł, że jeszcze nie dorósł do tego, aby łamać te zwyczaje, jakie Izrael miał. Zwyczaje wyruszania co roku na wyprawy łupieżce. Nie były to takie wyprawy, że poszli i zabrali. To były wojny. Wojny, gdzie trup ściele się gęsto. Dlatego przecież Uriasza mógł wysłać na pierwszą linię takiej wojny. Ten naród, który był plądrowany, bronił tego. Więc możemy sobie wyobrazić, że ta wojna była po to, żeby zdobyć łupy i zabijać. Powiem tak i myślę, że się zgodzicie ze mną, że zły to zwyczaj. Zły to doroczny zwyczaj królów izraelskich. I tak sobie pomyślałem, czy nie stało się tak, że Dawid to dostrzegł i po prostu nie dojrzał jeszcze do tego, żeby złamać ten zwyczaj, zmienić w Izraelu, ale już nie chciał brać w tym udziału. Skąd się wzięła Betrzeba? Czy jako kara za lenistwo, że nie chciał jechać ze swoim wojskiem na tą łupieżcą wyprawę? A może to, że zaczął bać się trochę Boga, że zaczął coś dostrzegać, przyszła pokusa od złego. To jak i dzisiaj jest w naszym życiu, że kiedy zaczynamy dostrzegać Chrystusa w naszym życiu, kiedy zaczynamy zmieniać nasze poglądy, nasze zachowanie się, czy nawracając się, czy zaczynając życie z Chrystusem, czy wtedy nie przychodzą większe pokusy? Właśnie wtedy, kiedy chcemy być lepsi, przychodzą pokusy. Czy ta pokusa, czy ta Betrzeba, to nie od złego za to, że nie kara za lenistwo Dawida, ale może Boża kara za lenistwo, czy jakakolwiek w tym kontekście, że nie poszedł, więc się nudził i tak mu wpadła w oko. Ale może to zły się przyczynił do tego, że ktoś nie poszedł na wojnę czy nic zła, na bezsensowną wojnę, tylko po to, żeby plądrować i wzbogacić się. Myślę, że jeśli nabierzemy trochę dystansu i spojrzymy na, od tej historii odejdziemy tak, żeby zobaczyć całe życie Dawida. Albo odejść jeszcze dalej i zobaczyć jego życie, jego władzę w stosunku do innych króli, może okazać się właśnie, że on miał większego ducha. On miał Bożego ducha. On nie chciał zabijać. Kiedy się wplątał to romans, flirt z Betrzebą, to cudzołóstwo, konsekwencją dalej była i śmierć Uriasza, ale później przyszło opamiętanie. Ale tak właśnie rozważam, czy to przykazanie nie zabijaj nie dotarło do Dawida wtedy, kiedy co roku był zwyczaj wyruszania na wojny. Bo mądrość, posiadanie wiedzy, znajomość pism i zwyczajów to jedno, a uzupełniona przez bojaźń pańską przy tej samej wiedzy może zmienić nasze życie. Nie bierzmy do siebie wszystkiego tak przykazań i nakazów dosłownie, ale zawsze pamiętajmy na Boga. My dziś, chrześcijanie, pamiętajmy na Chrystusa. Ja myślę, że gdyby nas był taki zwyczaj, że co roku zbór wychodzi, bo tak ma w zwyczaju, na miasto i łupi przechodniów. No bo tak jest w zwyczaju. A ktoś ze zboru by pomyślał, a ja się zapytam mego Pana, czy on by poszedł. Czy Pan Jezus by poszedł na taką, na ulicę? Czy Dawid może się spytał Boga, czy Bóg by poszedł na taką wyprawę plądrującą? Nie mieli takiego nakazu. Mieli nakaz zabijania wrogich plemion, wytępiania tego, co obłożone klątwą, ale to było, kiedy był wprowadzony, dostali przykazania, dostali zakon, gdzie dla przestrzegania tego prawa tych, którzy je łamali, musieli być karani, kiedy zdobywali Kanan, kiedy musieli wygnać przed sobą wszystkie narody, a te, które nie uciekły, musiały być wybite, ale ten czas minął i pozostało im bronić się tylko przed wrogami Izraela, przed tymi, którzy ich napadają. A tu okazuje się, że zwyczajem było iść na wojnę po to, aby splądrować, a więc zabijać. I na wojnie nie giną tylko żołnierze, giną ofiary cywilne, są mordowanie. Wojna jest straszna i obyśmy się my nigdy nie przekonali o tym na własnej skórze. Bierzmy sobie do serca Boże przykazania, ale z bojaźnią. Jeśli trafi nam się jakaś wymówka, jakaś furtka, a przy takim dobrym czytaniu Słowa Bożego i dowolnej interpretacji, taką furtkę każdy może sobie znaleźć, jeśli jej szuka. Ale nie szukajmy furtek. Wystarczy, że będziemy mieli bojaźń pańską, a uda nam się przestrzegać Bożych praw, Bożych przykazań. Nie skończymy tak jak Salomon. Bo posiadanie wiedzy, posiadanie mądrości może doprowadzić do upadku, do pychy, a później upadku. Jeśli gdzieś tam dojdziemy do wniosku, że już tak dobrze znamy Słowo Boże, że możemy nauczać innych, że zapominamy o tym, że mamy się bać Pana. Zawsze bać się Pana. Żyć przed Nim z bojaźnią. Zastanowić się, czy nadużywając w swojej mądrości nie czynimy innym krzywdy. Niech Bóg dotknie naszych serc, abyśmy rozważali te wielkie być może sprawy w naszych małych, codziennych sprawach naszego życia. Amen.
Chwała Panu Jezusowi, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami, że Pan Jezus najważniejszy jest tutaj z nami, bo powiedział, że dwoje lub troje, lub dwóch lub trzech zbierze się w moje imię, tam jestem pośród nich. Dobrym takim zwyczajem chrześcijańskim chciałem trochę powiedzieć kilka słów o sobie, o swoim nawróceniu, żebym mógł się przedstawić po prostu wam. Moje życie od małego dziecka jest związane z muzyką. Uczyłem się grać na fortepianie, a później na trąbce. W szkole oczywiście muzycznej. Nauka ta wymagała ode mnie dużego poświęcenia, wiecie, wiele czasu, wiele godzin i ćwiczenia całymi dniami, nieraz w niedzielę i w czasie wolnym. Od początku miałem jeden cel, taki rodzice mi postawili ten cel, później ja go przejąłem, być wirtuozem, być najlepszym muzykiem i temu celowi poświęciłem swoje młode lata. Jako tradycyjnie wierzący z rodziny katolickiej nie znałem Boga tak, jak jest to teraz. Jednak czułem Jego rękę na sobie przez te lata. Kiedy już kolejny etap mojej nauki trwał, to znaczy w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, chciałem być tam też najlepszym ze wszystkich studentów. Przynajmniej z klasy trąbki oczywiście. Najlepiej grać, najlepiej wykonywać to, do czego dążyłem, czyli być tym wirtuozem, czyli być najlepszym w zawodzie. Jednak na przedostatnim roku studiów stało się coś, co mnie zupełnie zaskoczyło. Miałem problemy z graniem na trąbce. Nie mogłem opanować materiału. Czułem, że nie mam powietrza w płucach, aby grać wysoko i mocno. Groziło mi nieukończenie studiów i szukanie nowego zawodu. Poszedłem do lekarzy. Oni stwierdzili, że mam niewydolność płuc i dali mi leki. Ja je brałem, ale to nie pomagało. Wyobraźcie sobie moją sytuację. Przyjechałem, aby być dobrym trębaczem, muzykiem. Przez całe życie marzyłem tylko o tym i w sumie nawet nie miałem kolegów, nic innego nie umiałem, tylko grać, ćwiczyć. Jednak wiedziałem, co jest powodem tego mojego stanu, tej choroby. Ja paliłem po prostu 40 papierosów dziennie. To był mój nauk. Ja byłem dosłownie niewolnikiem tego palenia. Nie mogłem przestać palić. Nawet jak rozmawiałem ze swoim profesorem, to dosłownie w rękach trzymałem z tyłu papieros. Byłem zupełnie zniewolony. Chciałem przestać palić, ale nie dawałem rady. Nie umiałem, za słaby charakter po prostu miałem. Rok wcześniej do akademii, do akademika, gdzie mieszkałem z żoną, zaczęli przychodzić studenci, którzy zwiastowali dobrą nowinę o żywym Bogu. Mnie to nie interesowało. Jednak moja żona zaczęła słuchać ich i sprawdzać, czy tak jest w Biblii rzeczywiście. Próbowała mnie tym zainteresować. Mówiła, że ci ludzie, którzy przychodzą, mówią prawdę, bo to się zgadza, co jest w Biblii napisane. Ale ja jej mówiłem, wiesz co, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje granie na instrumencie. Ja chciałem tylko grać. Kiedy jednak moje próby powrotu do zdrowia zawiodły i groziło mi po prostu wyrzucenie z akademii, bo po prostu no nie ma się, zmiłuj, jak nie grasz, nie możesz wykonać swojego zadania, no to nie nadajesz się. Moja żona powiedziała mi któregoś dnia, a może byś się tak pomodlił i poprosił Boga o pomoc. No ja byłem zaskoczony jej propozycją. Czy myślałem, czy Bóg ma czas dla mnie, czy jestem dla Niego tak ważny, aby przyszedł mi z pomocą. Brakowało mi pewności co do tego. Czy nie ma innych, bardziej potrzebujących ludzi niż ja na świecie? Przecież jest głód i wojna. A ja cóż takiego? I skoro jednak zawodziły wszystkie inne te środki, prawda, lekarze nie mogli mi pomóc, ja sobie nie mogłem pomóc, któregoś dnia idąc ulicą zawołałem. Pierwszy raz to taką swoją modlitwą, czy właściwie zawołaniem, nie jakąś wyuczoną formułką. Panie Jezu, jeżeli mnie słyszysz, pomóż mi, bo ginę. Wali mi się cały mój świat, w który wierzyłem. Dalej życie toczyło się po tym dniu, kiedy modliłem się, tak jak zwykle. Minęły 3 dni. Była sobota, kupowałem gazetę i papierosy na niedzielę w kiosku. Tym razem jednak nie zauważyłem, że kupiłem tylko gazetę i zapomniałem kupić papierosów. To była sobota. Śpiesząc się do akademika, z powrotem zorientowałem się, że nie kupiłem tych papierosów. Zawróciłem nagle w tym biegu i poczułem, że jestem wolny od papierosów, że jestem wolny od nałogu. Dosłownie moje ręce, jak miałem ręce tak przed siebie wsunąłem, poczułem, że jakby ktoś mi kajdanki zdjął dosłownie, bo nie muszę mieć papierosa w ręku. To było niesamowite wrażenie, dosłownie żadnego trampka w ustach, po przepaleniach się i tak dalej, bo to są takie rzeczy, które są zwyczajne u tych palaczy, którzy dużo palą. I przypomniałem sobie wtedy stojąc, dosłownie z opuszczoną taką szczęką, zadziwioną, bo byłem zaskoczony, no bo miałem odczucie, że ja nigdy nie paliłem, że ja nie jestem palącym człowiekiem, po co ja mam papierosy kupować, po co mi one, ja ich nie potrzebuję. Przypomniałem sobie tą modlitwę i powoli poszedłem do akademika myśląc, nie, burzę miałem w mózgu, to był rok 1989 i wtedy pomyślałem sobie, Bóg mi rękę podał. Kupiłem cichcem sobie przed kolegami, studentami, z którymi miałem kontakt taki bliższy, tymi grającymi w akademii, i wstydziłem się po prostu przed nimi. Kupiłem cichcem Nowy Testament sobie. I zacząłem go czytać o tym Jezusie, którego tak naprawdę nie znałem, ale chciałem poznać go. Wiecie, on mnie zaskoczył. Ja nie wiedziałem, że on może zrobić tak i u człowieka wszystko się zmienia. Ja zacząłem czytać, powiedziałem sobie, no Bóg mi rękę podał, no nie mogę tego zmarnować. Tego, który może od człowieka uwolnić od nałogu, od choroby, od tak. Słowo Boże, które pochłaniałem, przekonało mnie o prawdziwości Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przekonało mnie też o tym, że jestem strasznym grzesznikiem. Dosłownie ja czytałem, jak jeździłem jako nauczyciel do liceum, do zespołu szkół w Toruniu z pociągiem, to tam miałem swobodę czytania, bo nie było znajomych. Dosłownie widziałem wszystkie te obrazy z Biblii opisujące działalność Jezusa tu na ziemi i to wszystko było takie przepiękne, takie kolorowe, takie mające sens, że jak wychodziłem z tego pociągu, zamknąwszy tą Biblię, to po prostu wtapiałem się w ten szary tłum, widziałem siebie, szarego człowieka, widziałem bezsens tego wszystkiego, że to nie może tak dalej trwać, że moje życie nie ma sensu. Jest puste, szare, że jestem człowiekiem, który oszukuje sam siebie, zakładam jakieś tam maski na siebie, udaję kogoś innego niż jestem w rzeczywistości. A w rzeczywistości jestem bardzo złym, podłym człowiekiem. Padłem przed Bogiem na kolana, modliłem się o wybaczenie i On dał mi w Chrystusie odpuszczenie grzechów, a potem nowe, wspaniałe życie. I przez ten czas również moja żona, już jako nowonarodzona chrześcijanka, modliła się wytrwale o moje zbawienie. I tak się stał właśnie ten cud Boży, że mogę również przed Wami stanąć w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dziękuję Mu za to, razem, wspólnie, za ten cud, który On dokonał w moim, nie tylko w moim, ale i w Waszym przede wszystkim życiu. I jeszcze wielu wykona, prawda? Tak, i trafiłem do swojego zboru, w którym jestem do tej pory. I dziękuję serdecznie pastorowi, Wam wszystkim za to, że zaprosiliście mnie do Was. Kiedy już się Wam przedstawiłem od tej strony mojej chrześcijańskiej, chciałem podzielić się z Wami fragmentem Słowa Bożego, które Bóg położył mi na sercu. Myślę, że nawet jestem przekonany, że to jest słowo do nas wszystkich, szczególnie w pierwszym adresie do mnie, ale do nas wszystkich. Otwórzmy nasze Biblię na fragmencie z Ewangelii Marka, 11 rozdział, wersety od 12 do 17. Strona w Biblii Warszawskiej całej 1083. Ja będę podawał stronę z Biblii Warszawskiej. To nam powinno troszkę ułatwić znajdywanie tych fragmentów. Może zanim będziemy czytać ten fragment, pochylimy głowy, pomodlimy się. Panie Jezu, prosimy Cię o łaskę otwarcia naszych serc, Panie, abyśmy zrozumieli Twoje słowo, Panie, abyśmy je przyjęli, Panie, żeby ono wykonało Twój plan, bo ono nigdy nie wraca puste, Panie, do Ciebie, lecz pomyślnie spełnia to, z czym je wysyłasz, Ojcze. Prosimy Cię, Panie, aby to nie było w filozofii ludzkiego gadania wszystko mówione, ale w Twojej mądrości, w Twojej obecności, abyś dał moc, Panie, do Twojego serca, do Twojego słowa, do naszych serc, Panie, aby ono też miało wykonanie w naszym życiu, Boże. Abyś się po prostu przyznał do tego słowa, Panie, przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. I czytamy ten fragmenty. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód Pan Jezus. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę tutaj na zdecydowanie działania Pana Jezusa, którego znamy z tego, że trzciny nadłamane nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, zanim ludom nie ogłosi prawa. To czytamy w Izajasza księdze w 42 rozdziale, 3 wersecie. Po pierwsze, Jezus idąc do Jerozolimy, podchodzi do drzewa i będąc głodny, szuka owocu na nim, czy aby coś na nim nie znajdzie. Nic w tym nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że to nie była pora na figi. Tak przecież czytamy. A przecież Jezus doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Przecież jest mieszkańcem tej ziemi. W takim razie, co Jezus chciał powiedzieć nam, swoim uczniom, przez fakt szukania owocu na drzewie, na którym nie był czas na figi? Jezus zwraca się do tego drzewa i ono faktycznie usycha, co czytamy w późniejszej części tekstu. Jednak żeby w pełni pojąć znaczenie opisanej tej historii, rozważmy dalszy ciąg tekstu biblijnego. Idąc do Jerozolimy dalej, Jezus ma zamiar wejść do świątyni i faktycznie tam wchodzi. Ale jaka jest jego reakcja na to, co zobaczył tam właśnie w świątyni? Jego reakcja jest mocna, zdecydowana, ale właściwa. Świątynia jest przecież jego domem. Świątynia jest Bożą obecnością wśród ludzi, świadectwem Boga. Jezus wypędza sprzedających i kupujących, jak czytamy, stoły wekslarzy przewraca, nie pozwala nawet przenieść naczynia przez świątynię. Jezus, czyniąc to, przywraca właściwy porządek w świątyni. Nie tylko to, ale zmusza ludzi do zmiany swojego zachowania, do zastanowienia się, w jakim miejscu się znajdują i czy to, co się tutaj dzieje, jest właściwe. Tego nikt nie pojmuje w pierwszej chwili. Jest zaburzony pewien porządek ludzkiego zachowania na terenie świątyni. Przecież to wszystko narastało tu latami i stało się naturalną potrzebą pielgrzymujących tutaj ludzi. Jednak słowa Jezusa przywracają tym ludziom świadomość znaczenia miejsca, w którym się znajdują. A najważniejsze na to, kto tutaj jest obecny na Boga. Jak jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy. A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. W odniesieniu tej historii w Ewangelii Jana, drugi rozdział 16, w drugiej części wersetu B do 17 czytamy. Z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie, o świątynię twojego i mojego serca. Targowisko oznacza wszystko, wszystkim na sprzedaż. A mocniej oznacza kompromis ze światem, targowisko z Bogiem. A przecież to miejsce to jest świątynia. Świątynia Boga Najwyższego. Przypomnijmy sobie teraz, w jakich okolicznościach Jezus wjeżdżał do tego miasta, nazwanego imieniem Boga, do Jerozolimy i przychodził do właśnie swojej własności. Czytamy to w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 36 do 38 wersety, strona 11-25. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. Mówiąc, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. I czytamy dalej od 41 wersetu do 46. A gdy się przybliżył Jezus, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznał w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczami twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Czas nawiedzenia, czas zobaczenia owoców w sercu, w świątyni.
w świątyni.
A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać, jak czytamy, sprzedawców, mówiąc do nich, napisano i będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Jeśli spróbujemy połączyć te dwa wydarzenia, szukanie owocu na drzewie przez Jezusa, w czasie, kiedy nie był to czas na figi, oraz wydarzenia w świątyni, widzimy tutaj ważny związek. Bóg przychodzi do swojej świątyni, nawiedza swój lud, aby mieć bliską relację ze swoimi dziećmi i zobaczyć ich owoce. Owoce ich życia. Znajduje jedynie ludzi zajętych sobą, przyziemnymi sprawami, zastępujących relacje z nim świątynnym zgiełkiem. Znajduje obrządki świątynne, religijne, składanie ofiary, kupujących, sprzedających, ale nie znajduje żarliwego, bliskiego szukania go całym sercem i myślą. A przecież to jest dom relacji z Ojcem. Dom przebywania z Bogiem. Jeśli popatrzymy w Starym Testamencie, podobna sytuacja, scena, historia jest uwidoczniona w Starym Testamencie, gdzie prorok Jeremiasz mówi natchniony przez Boga. Czytamy w Księdze Jeremiasza, 7 rozdział, 4 werset do 11, strona 822. Poszukajmy. Miecz ducha używajmy. Strona 822, wersety, rozdział 7, 4, 11. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, co założycie i krzywo przysięgacie. Składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Wiemy z kart Biblii, jak skończyło się nieposłuszeństwo Izraela wobec Boga w tamtym czasie. Miasto zostało zdobyte przez wrogów, a ludzie poszli na wygnanie. Poprzednia świątynia została zburzona. Podobnie stało się ze świątynią z czasów Jezusa. Bóg w Chrystusie dał relację miłości między człowiekiem a sobą. Między człowiekiem a Bogiem. Jezus stał się i jest wiecznym orędownikiem przed Bogiem za ludźmi. Więcej, stał się sprawcą ich odkupienia i zbawienia. Syn Boży, jedyny prawdziwy Bóg, sam sobą wypełnił przepaść spowodowaną grzechem ludzi pomiędzy Nim a nami. Jeżeli byśmy chcieli uzupełnić jeszcze o Ewangelię Mateusza, strona 1055, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, od 33 wersetu. Na zapytanie faryzeuszy, kiedy stało się to w świątyni, że on właśnie tak zareagował Jezus, zapytali go, jaką mocą on to uczynił. Kto mu dał tą moc? Spytali się Jezusa. I Jezus dał tą przypowieść, tą historię, którą będziemy czytać w odpowiedzi. Posłuchajmy. Innego podobieństwa wysłuchajcie, mówi Jezus. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego. Jednego zbili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi większej liczby niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą. To jest dziedzic, snurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który, uwaga, będzie wydawał jego owoce. I znowu o owocach. Bóg nasz jest Bogiem zazdrosnym i zawsze szuka bliskości z tobą i ze mną. Zależy mu na bliskiej relacji, na wspólnym ze sobą przebywaniu w świątyni twojego i mojego serca. Podczas modlitwy, ale też i codziennego życia. Dlatego też czasami daje wyraz swojej miłości, kiedy przywraca właściwy porządek rzeczy, stosując radykalne, jak nam się wydaje, środki. Karcenie. Kogo bowiem Pan miłuje, czytamy, tego smaga, jak ojciec swojego umiłowanego syna. Czytamy w przypowieściach Salomona, 3:12. Przede wszystkim jednak, nasz Ojciec uczy nas przez słowa i czyny swojego Syna Jezusa z Nazaretu, naszego Pana. Dzisiaj świątynią Boga jest człowiek, odkupiony świętą krwią Jezusa, zrodzony przez łaskę Boga żywego. Jak czytamy w pierwszym liście Koryntian 3:16, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? On strzeże zazdrośnie ducha, którego dał nam na zamieszkanie. Czytamy w liście Jakuba 4:5. Tak, on jest Bogiem zazdrosnym o nas w pozytywnym sensie tego słowa. Czytamy przecież, bądźcie święci, jak ja jestem święty. Szuka nas zawsze, nawet tam, gdzie nam się wydaje, że jego ścieżek nie ma, albo myślimy, że nie widzi, co robimy i czy wydajemy właściwy owoc. Ale nawet jeśli nie jest to pora na figi, jest zawsze to pora na owoce posłuszeństwa i miłości do Boga. Ja tutaj chciałbym takie swoje świadectwo pewne powiedzieć króciutko. Wiecie, jako człowiek wierzący miałem w pewnym momencie swojego życia pewien problem. No cóż, każdy z nas ma jakiś problem, ale chciałem przedstawić działanie Boga w moim życiu. Było to tak, że będąc człowiekiem funkcyjnym, miałem bardzo dużo zajęć i praktycznie wychodziłem o 6 z domu i wracałem o 22, bo pracowałem poza miastem. I moja żona nie była z tego zadowolona, ja również, bo mieliśmy małe dzieci, ale psychicznie też człowiek się bardzo czuł zmęczony, bo wszystko się kotowało w głowie, trzeba było znowu wstawać i jechać. Nie mogłem zasnąć. Mijały noce, a ja nie mogłem zasnąć, wstawałem, szedłem do pracy, bo mi się kotowały te wszystkie sprawy. Jakimś sposobem znalazłem gdzieś piwo. I wziąłem, nalałem sobie piwa, wypiłem tam trochę i zauważyłem, że zasnąłem i mogłem przespać całą noc. I pomyślałem sobie, o, znalazłem sposób na rozwiązanie mojego problemu. I nawet się nie spostrzegłem, słuchajcie, jak codziennie wieczorem wypiłem tam pół piwa. No bo dawało to jakiś efekt, nie? I w Biblii jest napisane, że kto ma słowo, niech mówi moje słowo, a kto ma sen, niech opowiada sen. Ale miałem sen. Rozsądźcie go, bo trzeba to rozsądzać. Miałem sen osobisty, że tak powiem, do mnie skierowany. Ja jestem muzykiem, jak mówiłem, i gram w orkiestrze. I w tym śnie byłem w operze, w kanale. Jak ktoś może kiedyś był w operze, bo teraz już nie chodzę do opery, ani nie gram w operze, ale jako człowiek wierzący po prostu. Ale kiedyś grałem jeszcze jako niewierzący. I słuchajcie, dyrygent prowadził próbę. W życiu go nie widziałem ani wcześniej, ani potem, tej twarzy. Ale jak była przerwa, to ten dyrygent do mnie podszedł, kiedyśmy wstali z tej próby i powiedział do mnie takie słowo. Czy ty musisz pić? I popatrzył mi w oczy. W tym śnie. Ja się od razu obudziłem. I nikt nie musiał mi mówić, o co chodzi. Bóg mnie ostrzegał, powiedział, nie pij tego piwa. Bo to nie doprowadzi cię do dobrych rezultatów. Skręcisz gdzieś w bok i odejdziesz. Przepraszam. Bóg strzeże nas zazdrości. Jeżeli mamy z Nim relację, Jego Duch przebywający w nas nie chce, żebyśmy zboczyli na jakąś ścieżkę niewłaściwą. Obrazuje to, więcej jeszcze, na pewno też byście mi opowiedzieli świadectwa, prawda? Ale obrazuje to w jakiś sposób, że Bóg ciągle, w każdym momencie czuwa, czeka na owoce, żeby jednak nie skręcić, nie zrobić nic, co jest niewłaściwe. Tak, jeśli nawet nie jest to pora na figi, jak nam się wydaje, bo nie jest, jest zawsze pora na owoce posłuszeństwa i miłości do Boga. I tak przejdźmy do Ewangelii Jana, 15 rozdział, od pierwszego wersetu, strona 1158. 1158 w całych Bibliach. Piętnasty rozdział od początku. 6 wersetów. Czytamy. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi Pan Jezus, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, mówi nasz Pan. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. To porównanie przedstawione mówi nam, że w Chrystusie winorośl, czyli ja i ty, będzie obradzała w każdym czasie. Bez Niego, bez Chrystusa, latorość nie może wydawać owocu i przynosić błogosławieństwa dla innych ludzi. Ona wtedy usycha i zostaje usunięta, aby pozostałe latorośle wydawały jeszcze obfitszy owoc. My jesteśmy latoroślami w ręku Boga, odżywianymi przez oczyszczające nas Słowo Boże i działające w nas poprzez Ducha Świętego. Skoro zamieszkuje w nas Bóg, On zawsze widzi owoce naszego życia lub ich brak. Co wtedy czyni? Bóg robi generalne porządki. Bo przecież On chce, abyśmy wydawali owoc przez całe życie. Czy same liście są celem dobrej pracy ogrodnika? Czy kiedyś się zastanawialiśmy nad tym? Dzisiaj są modne ogrody japońskie, inne, które są raczej takie do oglądania. Nie szuka się owoców, ale mnie chodzi o taką pracę podstawową, że jeżeli sadzi się drzewo, oczekuje się owocu, prawda? Jeśli chodzi o ogrodnika, jeśli chodzi o tych, którzy pracują na roli. Czy to raczej nie owoców pożąda ogrodnik, sadząc figę czy winorośl, czy jakiekolwiek inne owocorodne drzewo? Kiedy ma się zysk z pięknego, obsypanego listowiem drzewa czy krzewu? Czy nie raczej z obfitości owocu cieszy się właśnie ogrodnik? Dlatego też czytamy w innym fragmencie Bożego Słowa, w Księdze Jeremiasza, 15 rozdział, 19 werset. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Co oznaczają te słowa skierowane do Jeremiasza? Co jest cenne, a co pospolite tutaj? Słowo cenne, użyte z języka greckiego time, oznacza cenione, szanowane i zaszczytne. Pospolite zaś to słowo odwrotność, atimia. Zniesławienie oznacza to wzgardzenie, niełaskę, ubliżenie. Cenne oznacza rzeczy szlachetne, ogólnie rzadko występujące. Pospolite oznacza rzeczy powszechnie dostępne w wielkiej ilości. Co miał na myśli Bóg, wypowiadając te słowa? No właśnie, co jest pospolite na świecie? Co jest najpowszechniej spotykamy się z tym, kontaktując się z innymi ludźmi? Albo czasami kłamią, prawda? Nie są w stanie powiedzieć prawdy. Albo nas na wadze czasami oszuka ktoś, prawda? Albo nie wyda reszty jak należy. Czyli co? Grzech jest pospolity. Zło jest pospolite. To jest to, co jest pospolite. Kiedy czytamy newsy, prawda, w gazetach, to tam jest dużo wiadomości na temat zła popełnianego na świecie. I możemy te znaleźć te elementy, które tu wymieniamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 19 rozdział do 21. Możemy otworzyć list do Galacjan, 5 rozdział, 19 do 21. Bo będziemy czytać dalej jeszcze z tego fragmentu. Pamiętamy ten werset, który przeczytałem wcześniej. Jeżeli, tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do Ciebie, będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. I w tym aspekcie czytamy ten fragment. I czytamy, 19 werset z 5 rozdziału. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość i rozpusta. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśń, odszczepieństwo. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ja mam pytanie do was, kochani. Do kogo skierowane są te słowa, które czytamy? Do wierzących, prawda? Że takie rzeczy się dzieją wśród wierzących. A co to jest to szlachetne? Czytamy dalej, 22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Czy rzeczywiście mi dostaje? Czy jest obfitość we mnie tych cech? Bo ładnie się czyta, prawda? Gładko przechodzi przez usta. Ale żebyśmy się tak zastanowili. To co szlachetne. Bez tego, co pospolite, żeby nas Bóg znalazł. Łagodność, trzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jeżeli zawrócisz, to ja zwrócę się do ciebie, mówi do ciebie i do mnie Bóg. Nawróć się z pospolitego życia, które nie przynosi owoców Ducha Świętego. Wtedy będziesz mógł stać przed obliczem Boga, oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, a nawet będziesz Jego ustami. Taka jest obietnica w tym wersecie. Któż by nie chciał być prorokiem Pana? Używanym przez Boga, który mówi Boże Słowo w mocy Ducha Świętego. Ale Bóg mówi, jeżeli, kiedy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę na słowa oznaczające czynność dokonywaną. Jeśli by wtedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, gdy dasz siebie to, co cenne, znaczy. To jest zwrot wzywający do czynnego oczyszczenia siebie w strumieniu krwi przelanej przez Pana Jezusa, ale także podjęcia decyzji o naśladowaniu Go w codziennym życiu. Jak czytamy w Łukasza, Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23, strona 1108. Nie poddawajcie się, kochani, czytajcie. Zmierzamy powoli. 11:08. I powiedział do wszystkich. To powiedział. Jezus powiedział, nasz Pan Zbawiciel. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Czyli co? Czynność, którą my mamy dokonywać, wykonywać w posłuszeństwie. Kto trwa we mnie, mówi Jezus, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nawet tego wykonywania bez Jezusa uczynić nie możemy. Taka postawa, praktyka chrześcijanina jest cenna w oczach Bożych. Też jest to też fakt, że rzadkie. Dzisiejszy, przykro jest przyznać, rzadkość w dzisiejszych czasach, że trudno ten krzyż codziennie nałożyć na siebie i go nieść. Ale są i tacy. Chwała Bogu za to. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 21 do 24, strona 1158. Chciałem jeszcze, żebyśmy zwrócili uwagę, ile obietnic jest w Bożym Słowie dotyczącym tego, żeby być zawsze w takiej bliskiej społeczności, relacji z Panem, chodzić w Duchu Świętym, dosłownie zakochanym w Chrystusie. Ja to mówię, że jak zatopiony w bursztynie, o, jak jest owad, nie, to tak my mamy być zatopieni w Chrystusie. Takie zbliżenie, taki synonim taki odpowiedni. I czytamy tam słowa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, mówi Jezus. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus, rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, ale ojca, lecz ojca, który mnie posłał. Słuchajcie, co mówi Jezus. Objawię się wam, tym, z którymi przebywa, mówi do swoich uczniów, z którymi mieszka, uczy ich przez 3 kolejne lata, których oni go widzą nawzajem, mają relacje z nim, ale kiedy to się stanie? Jeśli Słowo Boże będzie wdrożone w nasze życie. Tylko wtedy objawi się w naszym życiu pełnia Jezusa. A jeśli On przyjdzie, to i zamieszka z Ojcem na zawsze. I będziemy w tak bliskiej relacji z Nim, że będzie u nas mieszkał, a my będziemy Jego ustami. Będzie nas usłyszał. Cóż za wspaniała obietnica. Ciekawa jest ta reakcja Judasza, a nie Iskarioty. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić nie światu? Jako człowiek, który przebywa z Jezusem przez długi czas, patrzy racjonalnie, mówi, my Ciebie znamy, nie? Uczymy się od Ciebie. To świata trzeba iść, żeby Cię poznali. Ale Jezus mówi, jeszcze za mało mnie znasz. Ja muszę zamieszkać w Tobie. Ty musisz być wypełniony mną. Ale to się stanie w określony sposób. A jeszcze Judasz nie Iskariota tego nie rozumie. Że nawet przebywanie z Jezusem, rozmawianie z Nim, to jest jeszcze nie to, co Bóg uwielbiony, zamieszkujący w świątyni, prawda, serca człowieka. Dopiero wtedy, jeśli spełnimy oczekiwania Jezusa, On objawia się w życiu z mocą Ducha Świętego. Jezus, sumując, Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy w roku nawiedzenia Pańskiego. Tak jak czytaliśmy, prawda? Że nawiedził swój lud, Bóg, przez swojego Syna. Bóg posłał swojego Syna, aby zobaczył owoce jego ludu, któremu powierzył opiekę nad winnicą. Ludzie tamtego czasu zdają się być zaskoczeni, że przyszedł czas rozliczenia. Zobaczcie na świat dzisiaj, religijny, katolicki, jakikolwiek. Czy tak naprawdę ludzie żyją w społeczności z Bogiem? Czy zapomnieli, tylko praktykują jakieś zewnętrzne religijne praktyki? Że Jezus nadchodzi i znowu będzie nawiedzał swój lud. Już teraz, już przyjdzie. Tak? I weźmie. Ale oni zadają się zaskoczeni, że przyszedł ten czas rozliczenia. Dzisiaj walka o wiarę została przekazana świętym pańskim, jak czytamy. Jezus oczekuje, że nabyty Jego świętą krwią, Jego lud będzie przynosił owoc upamiętania, zmiany życia. Życia zgodnego ze Słowem Bożym. I na zakończenie chciałbym prosić was, abyśmy wspólnie przeczytali Psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Zatrzymamy się tutaj. Te liście to czasami się kojarzą z taką zewnętrzną religijnością, że coś jest z Bogiem związane, ale nie ma owocu. Ale tutaj jest i owoc, i liść. I to zasadzenie nad strumieniami wód, że beze mnie nic uczynić nie możecie, jako latorość. Kiedy wczytuję się w słowa Dawida, bo szukam tej recepty, jeszcze bliżej być Boga, odnajduję słowa z jego pieśni, modlitwy. Kiedy czytam w II Samuelowej, nie musimy szukać, ja chciałem wam przeczytać ten fragment, dosłownie wyryw króciutki. Kiedy Dawid śpiewa, modli się do Boga, dziękując mu za to, że tyle obietnic otrzymał. Dlatego Pan odpłaca mi według sprawiedliwości mojej, według czystości mojej, która wobec Niego obowiązuje. Niech was Pan błogosławi. Dziękuję.
Chwała Panu Bogu za czas łaski, za czas, w którym możemy słuchać Słowa Bożego. Tak wiele go dzisiaj mogliśmy słuchać, czytać wspólnie. Chodzi o owoc. Chodzi o owoc. Pan Jezus przyszedł, jak brat powiedział, że Pan Bóg, Ojciec posłał Syna, aby też zobaczył, jaki owoc w życiu Jego ludu, kiedy Jezus wszedł do świątyni, zobaczył tą rzeczywistość. Taką straszną, taką smutną. I faktycznie w świetle tego faktu nabiera takiego wyjątkowego znaczenia jego zachowanie przy drzewie figowym, które przeklął, bo nie było na nim owocu. Tam w tej świątyni było wiele tych liści, wiele tego troski o swoje życie, o swoje interesy. Przejęło to, nawet wnieśli to do świątyni, prawda? Dość tego, że gdzieś tam w przedsiębiorstwie w Jerozolimie albo gdzieś tam w swoim firmie, to jeszcze tam. Tak mówię o tym, bo to, co chciałbym dzisiaj przeczytać, też się trochę z tym wiąże. Jaki człowiek jest, powiem, skwapliwy, takie to było kiedyś słowo w starym tłumaczeniu, skwapliwy. Taki do tego, żeby koło siebie chodzić, żeby swoje pomnażać. Prawda, jak to? Że nawet nie widzi i ślepy jest, że wszedł z tym interesem do świątyni, do miejsca, gdzie Pan Bóg przebywał i chciał, żeby tam było wyłącznie na społeczność z Nim. Człowiek zapomniał w tym, wiecie, tym patrzeniu na swoje grosze. Zapomniał, wszedł nawet do świątyni. I cały kram się tam zrobił, nie tylko jeden, gdzieś tam nieopatrznie. To wiecie, to pokazuje nam naszą naturę, naturę człowieka i to pokazuje nam to, z czym, na co mamy uważać. I tak właśnie jest napisane w liście do Tymoteusza. Chyba lepiej teraz rozumiemy to, ten wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, ostatni rozdział, 6. Jedenasty wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 11 wiersz. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Ale ty, człowiecze Boży, i kto tu się czuje, do kogo teraz tak czytam? Ty, człowiecze Boży, no wszyscy z nas już nadstawiają uszu. Unikaj tego. I teraz oczywiście nawet nie kończymy, bo patrzymy, czego my mamy unikać. No i zobaczcie, czego mamy unikać. To tak od 6 wiersza. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, tego unikaj. Ale ty, człowiecze Boże, tego unikaj. Przypominam, czego mamy unikać? A ci, którzy chcą być bogaci, czy to jest coś złego być bogatym? Chcieć być bogatym? Jest to coś złego. To jest coś niebezpieczne, to jest niedobre. Chcieć być bogatym. Po prostu nawet tu, chcieć być bogatym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Wiecie, tak, te dwa ostatnie wiersze, tego 9 i 10, to tak jakby mowa o jakiejś takiej kolejnej chorobie, która zaczyna atakować ludzi. Tak jak kiedyś rozległa się taka, wiem, głośny taki krzyk na świecie, jak wszedł AIDS, tak? Jak wszedł AIDS. Nieznana do tej, ale ona pochłania, bo jaka groźna, nieuleczalna, nie ma ratunku, a coraz tak więcej, tak się, już ten kontynent, na tym znaleziono, i ja nie wiem, może tacy w moim wieku pamiętają. Nie było, kiedyś cisza była o tym, tak? I tutaj te dwa ostatnie Też tam mówią, bo tu jest napisane, że pogrążają ludzi w zgubę, liczne bezsensowne, szkodliwe pożądliwości. Pokuszenie, sidła. Uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Jej, co to jest? O czym tu mowa? O jakiej chorobie? No to właśnie o takiej. Bo ci, którzy chcą być bogaci, bo miłość pieniędzy, do pieniędzy. I ty tego unikaj. Zobaczcie, na podstawie właśnie tego, co słuchaliśmy i tego obrazu w tej świątyni, jeszcze raz powiem, jak człowiek, tak to nazwał na pewno, jak i dzisiaj nazywają, za swoją potrzebą, no. To taka potrzeba, no to taki, no przecież to takie potrzebne jest. No przecież bez tego się nie da egzystować, żyć. Zobaczcie, jak kroczek po kroczku, ja tak myślę, wiecie, wsadził nos te swoje grosze, które pomnażał, mało czy dużo, obojętnie jak, czy to były szokujące przerosty, czy tylko takie od, ale wsadził nos tam i nic nie widział i nagle nawet nie wiedział, kiedy znalazł się już w świątyni. Skaził tą świątynię. Zrobił ją nieczystą. No a nie widział tego. On dalej widział tutaj swój stół. Swój handel. To było potrzebne. To dla życia, to dla dzieci. Takie to jest trudne, więc to jest takie niebezpieczne. To jest takie niebezpieczne. I takie fragmenty jak ten, ostrzeżenie przed żądzą bogactwa, jakżeż one dzisiaj są niewygodne, jakżeż one dzisiaj kują w serce. Ja nie wiem, Nagrodę Nobla dał temu, kto na ósmy wiersz powie amen. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Powiem wam tak, że to są słowa Boże do nas, że jeśli by ktoś, byśmy spotkali kogoś, to jest tak, kogo możemy tak naprawdę utożsamić z tym, jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież i poprzestawajmy, to byśmy powiedzieli nieudacznik, leń, dużo rzeczy byśmy o nim powiedzieli, ale nie pobożny, święty. Dużo rzeczy byśmy powiedzieli, w tym, nieudaczny, niezaradny, wszystko, dużo rzeczy byśmy powiedzieli, ale nie pobożny. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, bo tak się zaczyna ten, pobożność jest wielkim, to nie jest mowa, powiem o kasie, pobożność jest wielkim zyskiem, ale taki dziwny warunek, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. A przepraszam, a bez tego nie może być pobożność zyskiem? No myślę, że nie. Bo by było napisane, że oprócz tego oczywiście też. Kochani, pobożność jest wielkim zyskiem. Wiecie, ja nie mówię dlatego, że widzę wśród nas kogoś, kto jest zgubił się w pogoni za pieniądzem. Ale powiem, dzisiaj wielu się zgubiło. Wielu się zgubiło i nie przyjmują takiego słowa. Wiecie, nie przyjmują takiego słowa. Ja, wiecie, to trzeba nieraz po prostu tak przemyć nasze oczy, bo świat nakłada takie warstwy na nasze oczy. Takie warstwy. Jak słuchamy świata, jak słuchamy tego, co się dzieje, jak patrzymy na to, jak ludzie żyją, to tak nakłada takie warstewki na nasze oczy. Rzecz majątek, pieniądze, premia, tak dalej. Poprawiło się fajnie. I możemy zgubić tą wymowę. Zapomnieć o niej. Całkowicie. I mówię to po to, żeby jeśli świat nałożył na nasze oczy już takich parę warstewek swoich, które mówią, taka rzecz, mieć pieniądze. To jest Boże błogosławieństwo. Są tacy ludzie. Niedawno była taka kobieta, której tak głośno było tu w Polsce, która właśnie mówi, że jak masz Pana Boga, to chłopie. Nie wiesz, jak wydawać i gdzie wydawać. Tyle tego możesz mieć. I przychodzą tłumy, chociaż bzdury gada. Tłumy chodzą i łykają to zachwyceni, zachwyceni, że wreszcie ktoś powiedział, że Bóg chce, żebyśmy byli bogaci. Zachwyceni, wiecie, wystarczy takie kłamstwo, wystarczy taka rzecz. Wiecie, to są ludzie, którzy łowią. I tak, jak ktoś o tym mówi, że Bóg chce ci błogosławić, to jest aleluja, chwała Bogu. Chociaż ostrzegają, fałszywa nauka, Wreszcie ktoś się odważył powiedzieć ci, że Pan Bóg chce, żeby mi się tak powodziło, jak pływa, jak... Świat nakłada i jeśli już coś tam nałożył, parę warstewek i już nie tak patrzymy, to jest tak napisane. Naprawdę, bo niczego na świat nie przynieśliśmy i niczego wynieść nie możemy. Dziękuję Bogu za to, że na pewno niczego wynieść nie możemy. I stąd próżne i puste i niepotrzebne, Bóg to widzi, jest dorabianie się, tak? Jest gonienie za mamoną, tak? Dlatego, ponieważ naprawdę nic nie wyniesiemy. Nic nie wyniesiemy. Naprawdę nic nie wyniesiemy. Tak, ty unikaj, człowiecze Boże, tego. Bracia i siostry, a więc powiem tak, to jest plus, jeśli unikasz, a nie minus. Nie, jeśli unikasz tego, jeśli robisz rzeczy, które unikają, to jest plus, a nie minus. To znaczy, że dążysz do pobożności, a nie, że nie jesteś, jak to taki, taka guła, safanduła, co to nie interesuje go. Taki nieżyciowy. Ja myślę, że nieraz nawet w naszym sercu takie epitetki małe się przyczepia do takich ludzi, którzy nie patrzą na to. Ale daj Boże, żebyśmy mogli przejrzeć, wiecie, żebyśmy mogli przejrzeć. Tak jak żeśmy to ostatnio rozmawiali, świat nakłada takie delikatne, takie, nie wiem, to się na żarówkę nakładało na przykład takie różne różnokolorowe bibułki, nie? I się światło zmieniało. Takie nie gasło całkiem, ale takie było nawet milsze. Różową nałożyłeś, to różowo było w pokoju, jak zieloną, to było tak jak w lesie, fajne. I świat nakłada nam takie. I na przykład jednym, jak żeśmy ostatnio rozmawiali z bratem Jawdykiem, świat nałożył takie na nasze oczy i na nasze też, dokładnie 100%. Że na przykład jak młodzi ludzie, jak na przykład szczególnie jak dziewczyny młode są, dojrzewają i mają już wiek, za mąż pójścia, a nie ma za mąż pójścia, to takie jakoś, to takie, nie wiem co. Nie widzimy tego, co to jest nieszczęście? Choć zaczyna się tragedia. A nie widzimy tego, że Słowo Boże wyraźnie wyróżnia taki stan. Że Słowo wyraźnie Boże pochwala taki stan, wybór takiego stanu. Wyraźnie. Nigdy nie potępia tego, albo nigdy nie gani tego, albo nigdy nie żali się nad takim stanem, ale po prostu Słowo Boże wyróżnia taki stan. Prawda? A świat nakleił nam tych i mówimy, Warto przeczyścić te nasze oczy, po to też czytamy Słowo Boże. Po to też czytamy Słowo Boże, to jeszcze tak wspomnę, bo tak też bardzo takie ciekawe, interesujące mi się to tak okazało, kiedy brat czytał Ewangelię Jana. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie świat? Panie, cóż się stało, że się masz nam objawić? Wiecie, on jakby zaskoczony tą wyjątkowością, że Jezus Chrystus mi wam się objawia, a nie światu. Panie, co się stało, że nam? Powiem tak, niegodni jesteśmy tego. No co za wybór? I dlaczego taki wybór? Wydawało mu się to niezrozumiałe. Tacy my wybrani. Jezus mu odpowiedział i mówi tak, jeśli ktoś mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Widzicie? I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Jezus mówi o nich, powiem, z nadzieją. Wy jesteście tymi, którzy będą przestrzegać słowa. Ja wierzę, ja ufam. Ja was uczyłem, ja wam oznajmiałem. I ja wiem, że wy będziecie przestrzegać słowa mojego. Wy będziecie kochać moje słowo. Wy nie pójdziecie do świata konfrontować mojego słowa z tym, co świat mówi, a świat powie, to są bzdury. I wy powiecie tak, nie. Wy będziecie głosić wbrew sprzeciwom. Będziecie mówić Słowo Boże. Wbrew temu będą was prześladować za to. Będą wam zamykać usta, powiedzą, nakażą wam, zakazujemy wam mówić o tym, ale wy będziecie mówić i wy będziecie tak żyć. Wy będziecie przestrzegać, dlatego mówię, wam się objawię, a nie światu. To wy jesteście błogosławieni. Wiecie, to ma związek, dlaczego nam się objawisz, a nie związek to ma z, dlatego, to ma z tym, że oni będą przestrzegać Słowa Bożego. Że oni poniosą to Słowo Boże, którym świat wzgardził i ludzie gardzą. Na przykład tym słowem, które czytałem, tym fragmentem o chęci bogacenia się. Wielu wzgardziło ludzi. I gardzi dzisiaj tym słowem. Ale pomimo tego Jezus mówi, że to będzie niepopularne, że to będzie niewygodne, że będą niszczyć to, to wy będziecie mówić, wy będziecie trwać w tym słowie. I kochani, zobaczcie, to jest to samo, dalsza wymowa, ten fragment z listu do Tymoteusza, 11 wiersz, że mamy unikać tego, o czym mówiłem powyżej, a zabiegać o sprawiedliwość, zabiegać o pobożność. Jeszcze więcej pobożności. Jakbyś nie rozumiał, ja powiem, tej pobożności. Ona się zawsze tak kojarzy ze starą babcią, pochyloną głową, która drepcze do kościoła. Nie. Jakbyś nie rozumiał nawet, powiem. Zabiegaj o pobożność. Bo świat jest bezbożny. Powiem, odarty już z wszelkiej pobożności. Odarty. Powiem, pobożność jest wystawiona na najgorsze drwiny, szyderstwo, pośmiewisko. Ale my jesteśmy solą i Mariusz powiedział, sól jest dopóty solą i dobra i przydatna, dopóki nie dopuści do tego, żeby była zwietrzała. Nie dopuścić. Nie pozwolić, żeby sól zwietrzała. Nie pozwolić na to. Zabiegajmy o pobożność, o wiarę, o miłość. Mamy zabiegać o to, zabiegać. To nie przyjdzie samo z siebie, z góry. Niech przyjdzie, bo za mało. No ja bym chciał, żeby przyszło, bo za mało miłości. Ja bym chciał, żeby cierpliwość przyszła, bo za mało cierpliwości. Zabiegaj o cierpliwość. Zabiegaj, mówi Słowo Boże, tak? Ty, Synu, Ty, Człowiecze Boże, zabiegaj. Zabiegaj o cierpliwość. Zabiegaj. A więc wykorzystuj sytuację. Do tej pory może mówiłeś znowu i znowu taka sytuacja, która mnie pobudziła. Zabiegaj o to, żeby wtedy ćwiczyć tą cierpliwość. Nie uciekaj od tego, nie narzekaj. Bo to jest możliwość, że możesz ćwiczyć cierpliwość. Możesz się nauczyć cierpliwości. Bóg ci daje taką szkołę. Wczoraj pewna osoba ze mną tam na konferencji rozmawiała i taki ma wiele takich przykrych doświadczeń, powiem, wiele przykrych takich rzeczy w zboże. Od tych. Kiedy moje życie stało się, kiedy ja zaczęłam żyć tak naprawdę, tak na serio, pobożnie przed Bogiem, nagle zaczęły się ataki. Nie od świata, bo świat tego nie widzi i się to nie interesuje. I tak jej przykro, że powiem, mówiła i płakała. Dlaczego? Ja powiedziałem, co ona ma zrobić? Ja mówię, ty to przyjmij, ja bym się cieszył na twoim miejscu. Jeśli dla Jezusa cierpisz, jeśli z ciebie kpią i szydzą w imię Jezusa Chrystusa, to ty jesteś błogosławiona. Bo tak jest napisane. Błogosławieni jesteście, kiedy was lżyć będą dla imienia mojego, kiedy szydzić z was będą. Bo Duch Boży, Duch chwały spoczywa na was. Wtedy chwała Jezusa. Ja bym się cieszył. Ale ty musisz to znieść jako dziecko Boże. To jest szkoła dla ciebie. To jest szkoła dla ciebie teraz. Aby wykształtować twoją pokorę jeszcze głębiej, aby zniszczyć twoje ego, bo prawdopodobnie to najbardziej to ego boli. Ono też przybiera taki pozór pobożności, to ego i tak krzywdą brata. No to jest ego. Ono chce, żebyś złorzeczył bratu, żebyś złego coś powiedział, żebyś złe myśli miał o nim. To ego. To nie Duch Boży. Miłość przebacza. Miłość zakrywa. Miłość Boża sprawia, że się modlisz o niego. A ego mówi, zobacz, on, nie świat, tylko wierzący, brat albo siostra. To ego, ukryte ego, które przybiera formę pobożności. Za twoją pobożność. Mamy zabiegać o to, zabiegać o cierpliwość, zabiegać o łagodność. Zabiegać o łagodność, jak to jest cudownie w domu, gdzie jest łagodność. Kto lubi z was, kiedy rodzice krzyczą głośno, w gniewie, w złości? Jakie dzieci? Dzieci, które z was lubi? jak rodzice tak głośno krzyczą, tak, że aż ich tam trzęsie. Łagodność, jak jest miłe, jak jest łagodność. Zabiegajmy o łagodność. Być łagodnymi. Zawsze być łagodnymi. Tak tego dzisiaj brakuje, prawda? Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To taki ostatni akcent tego fragmentu, na który chciałbym zwrócić uwagę. Wiecie, to jest związane z tym, co mówiłem o, co wspominałem, co mi też tak przyszło, kiedy czytaliśmy to z Ewangelii Jana. Panie, dlaczego masz się nam objawić, a nie światu? A Jezus mówi o nich, wy będziecie zachowywać przykazania. On miał tą nadzieję, on wiedział, że powierza im królestwo swoje, tak, że on odchodzi, ale oni z tym nie zmarnują tego. On wiedział to. On wiedział. Wy jesteście tymi, którzy przy mnie wytrwali, powiedział do nich. Tak, nie spisał ich na straty. Pójdziecie, zaniesiecie słowo i chociaż będą was lżyć dla tego słowa, chociaż będą was prześladować dla tego słowa, dla mnie, nie ustąpicie. Bracia i siostry, to jest to samo wezwanie. Zachowaj przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana. Co to znaczy? To ma dwie strony. To zachowaj przykazanie bez skazy i bez nagany. Myślę, że zawsze myślimy o tym tak, no zachować, no czyli wypełnić, w 100% wypełnić. Tak, to jest jedna strona. Boże przykazanie wypełnić. Nie odłożyć na bok, nie dać drugiemu innemu, nie dać w pierwszy wiek po Chrystusie tylko to dla nich, a nie dla mnie. Zachować Boże przykazanie. Zachować Boże przykazanie. Bez zmazy i bez nagany. Doskonale je zachować. Słowo Boże. Ale to jest też druga strona. Samo przykazanie zachować. Nie zmienić, nie zastąpić. Jeśli Boże wielkim zyskiem jest pobożność połączona z poprzestawaniem na małym, nie zamienić, że wielkim zyskiem jest pobożność połączona z Mercedesem i willą 14-pokojową. Nie zamienić, zachować bez zmazy i bez skazy Boże Słowo. Zachować. Wiecie, kiedy się jest w Izraelu i widzi się, z jaką czcią podchodzą ci uczeni, ci nauczeni, ci, jak się nazywa, duchowi, rabini, do Słowa Bożego. Tam, kiedy jest się pod ścianą płaczu, byliśmy pod ścianą płaczu, w tym czasie było to, kiedy, jak? Bar mitzwa, tak, kiedy młode dzieci, 12-letnie dzieci, po raz pierwszy mają możliwość wziąć zwój ze Słowem Bożym i oni od tej pory mogą być z ojcami w swoich synagogach, mogą czytać nawet to Słowo, mają to prawo. Kochani, wiecie, to jest fantastyczne patrzeć, z jaką czcią on wyciąga ten starszy człowiek, ten, który prowadził jego, ten, który tam ma pieczę, jak on otwiera to, jak on wyciąga ten zwój, jak on go całuje, ile jest tam takiej pokory, ile tam jest takiego szacunku, czci i daje temu chłopcu. Wiecie, to jest wielkie święto, to jest wielkie wydarzenie w życiu. Wiecie, oni czczą to Boże Słowo w taki sposób. My jako chrześcijanie często tego nawet w 50%. No, jakim poprzestawanie na małe. Komu to, Boże? Murzynom to chyba gadasz, którzy nie mają co jeść, no to niech sobie poprzestają. Ale my mamy, wiecie, zachować, nakazuję ci przed obliczem Boga. Wiecie, jakby Bóg popatrzył na to, gdyby przyszedł dzisiaj czy jutro, a jego przykazania, które dał, powykoślawiane, podopisywane, aneksy porobione. Jakby Bóg się czuł? To moje słowo? To, co wam dałem? Jakby mu się szuł, kiedy dał Mojżeszowi 10 przekazań na tablicach kamiennych i przychodzi za 20, za 100 lat, a tam to przekreślone, a tam taki ptaszek i napisane tak, dopisane, bo przecież jakby Bóg zareagował? Bóg, który posłał słowo swoje i ono nie może być zmienione, tak? A więc to o to chodzi. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, błogosławieni jesteśmy. Błogosławiony jesteś, jeśli te drobne przykazania, o których wierzę, wielu ludzi już pominęło całkiem, przestrzegasz. Błogosławiony jesteś. Możesz nawet widzieć, że większość już go nie przestrzega i się mają wcale dobrze. Ty jesteś błogosławiony, bo przestrzegasz przykazań, bo to jest nakaz Boży, bo to jest nakaz Boży, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Pamiętajmy, czego powinniśmy unikać. Przetrzeć nasze oczy. Ja nie mówię, że mamy iść w biedę. Dziękujmy Bogu za to, że mamy i co mamy, ale bądźmy Bogu wdzięcznymi. Bądźmy Bogu wdzięcznymi i pilnujmy siebie, tak? Ale ci, którzy chcą być bogaci, żeby czasem to pragnienie nie weszło w nasze serce. Tylko to. Chcę być bogatszy. Chcę mieć lepiej. I czynię oczywiście, bo jak inaczej? Żeby tylko takie było marzenie, to daj wam Boże wszystkim. Idziecie dzisiaj do domu, przy obiecie mówicie, chcę mieć lepiej. Patrzycie, z Fiata zrobił się Mercedes. Chwała Bogu. Wiem, że to by było od Boga. Ale co za tym idzie? Chcę mieć lepiej. No więc nie musisz pracować. No musisz. Inaczej się w życiu, nie? Prawda? A więc, żeby tego się wystrzegać, tego unikać, a zabiegać, kochani, a zabiegać o te dobre rzeczy, o sprawiedliwość, zabiegać o sprawiedliwość w małych rzeczach, w stosunkach, w rozmowach z żoną, w reakcjach do żony, do dzieci, zabiegać. Bracia i siostry, powiem, to słowo pokazuje, że nie musimy się tego bać. My najczęściej narzekamy, bo tutaj mamy z tym problemy, tam z cierpliwością, tam z posłuszeństwem, tam. To jakoś kładziemy na szale minusów. Ale kiedy zaczniemy zabiegać o to, to będziemy to wykorzystywać. Bo jak inaczej nabyć mądrości? Jak inaczej nabyć cierpliwości? No jak? Jak inaczej wiary nabyć? No tylko wtedy, kiedy przychodzą rzeczy, gdzie niewiara atakuje, nie? Gdzie modlisz się o coś, a nie ma. Jak wiarę? Jak się nauczyć wierzyć? No przez takie doświadczenia, przez takie próby, przez takie rzeczy, które przychodzą do naszego życia. O cierpliwość, o łagodność, jeszcze większą. Chwała Bogu za to, co mamy, czego Bóg nas już nauczył. Chwała Bogu, że nas uczy naprawdę, tak? Kiedy popatrzymy na nasze życie, w tył jest wielka, wielka różnica. Chwała Panu Bogu. Jaka wielka różnica w moim domu. Moja żona, nie wiem, kiedy mi cośkolwiek powiedziała, jakąś uwagę, że ty się tam, ten dom, co tam, nie wiem już kiedy. Kiedyś tam Sorusz mi mówiła, wiesz, abyś się wziął, zrobił coś tu. A już mi tego nie mówi. Jak jest to dobre dla mnie. Wiecie, a najważniejsze, że się dom nie rozlatuje jeszcze. Chwała Bogu. Niech Bóg nas błogosławi. Dobry jest nasz Pan. Amen.